Jakie ma Pani wspomnienia z chłaską? Bo to też trochę wspomniałyśmy poprzednim razem, ale niewiele.
No to jest...
On przyjechał do Was dopiero jak w 58 roku bodajże, z tego co chyba pamiętam.
Nie, Pani. On w 57 roku przysłał opowiadanie. Bodajże to była pędzla, która się u nas udawała pierwsza. I poprosił Jerzego, redaktora, i poprosił, czy mógłby dostać tłumaczenie Kestlera, Ciemność Południa, które wyszło u nas w Kulturze. I w ogóle nie było egzemplarza od dawna, ale myśmy tam się jakieś wystarali i żeśmy jemu to wysłali. On był strasznie szczęśliwy, że on tak na to czekał, no i dobrze. I potem napisał do Jerzego, że chce wydać u nas książkę i że potem przyjedzie, że przyśle książkę, a potem przyjedzie. No więc dobrze. Książkę przysłał przez Agnieszkę Osiecką, która przyjechała ze swoimi przyjaciółmi, całą taką grupą, na winobranie. No i oni byli gdzieś w Burgundii i przyjechali za wcześnie. Jeszcze deszcz padał, czy widowano nie dojrzało. Dojrze tam dali im jakieś stodoły, jakieś mieszkanie i żywność i czekali na to. I ona przyjechała autostopem z Burgundii. Nie opowiadam?
Nie.
O chłasce
ją Osieckiej, która przywiozła.
Przywiozła, prawda? I pewnego pięknego dnia, jesteśmy tutaj po południu, do października, koniec września października. Jerzy był akurat w Londynie, pojechał do Władimira Ruszewskiego. Chodzi jakaś panienka z takim końskim ogonem, młoda, przystojna. Mówi, jestem Agnieszka Osiecka i przyjechałam do panu Gierycie wręczyć rękopis Marka Chłaski. Ja mówię, no proszę bardzo, pani wejdzie, ale redaktora nie ma, ale my wiemy, że... No więc rozmawiamy, częstujemy ją jakąś herbatką i tak ugadamy, rozmawiamy. Ona mi opowiada, że przyjechali na to winobranie, że tam bardzo wesoło jest, tak? Ale że jeszcze tego winobrania nie ma i że ona tak... I nagle, byłem się godzina taka siódma, po południu, już się zrobiło strasznie późno, ja muszę biec, bo przecież nim ja dojadę do szosy. Ja mówię, do jakiej szosy? No i przecież ja przyjechałam to autostopem i autostopem wracam. Ja mówię, że pani na głowę upadła wieczorem, autostopem, młoda dziewczyna. Wtedy bardzo polowali na takie panienki, bo jeszcze ich nie było dużo. Więc ja mówię, no nie mówię inaczej, bo ja nie mam pieniędzy, więc ja wybrałam. Pani pożyczymy pieniądze, pani się przenocuje u nas, rano jest pociąg, pojedzie pani pociągiem. No i ona bardzo się broniła, ale myśmy jej pożyczyli tam pieniądze. A mówi, ach, to jeszcze mi trochę zostanie na papierosy, bo my tam w ogóle o suchym pysku. Więc ja jej dam więcej tam pieniędzy, żeby dla tych swoich kolegów, które za papierosy. Bo tam mówi, jeść nam dają, ale na papierosy nie dają, no nic. No i zostawiła tego i pojechała. Potem jak skończyły się te winobrania, więc oni przyjechali całą gromadą, przepić te pieniądze, wydać w Paryżu, bo oni nie przyjechali na to, żeby zarabiać na życie. Wszyscy oni byli dobrze sytuowani. No więc przyszli naturalnie wszyscy z wizytą, oddali dług, bardzo się cieszyli, zrobiliśmy Kinderball, prawda, dla wszystkich. No i potem pojechali i tak się zrobiła przyjaźń. Więc tam między innymi, kto tam był? Drawicz, Jarecki. Jarek Abramow, Jesio Dąbrowski, panna Kamila Sztrum-Wojtkiewicz, jeszcze jedna dziewczyna, prawie nie pamiętam, Agnieszka. No i ale chyba wszystkich, może paru nie przyjechało, tylko do nas, tylko ci. No i tak się zrobiła przyjaźń z nimi wszystkimi. Tymczasem myśmy postanowili, przepraszam, to było wcześniej, to musiało być wcześniej, to musiał być sierpień, jak oni przyjechali. Bo jak Jerzy ten dostał ten, to zaraz daliśmy to do drukarni. I postanowiliśmy to wydać w Kulturze, bo wtedy nie robiliśmy tego. Akurat nie chcieliśmy czekać, mieliśmy książki, ale nie tak. Postanowiliśmy to wydać w Kulturze. A ponieważ to zrobiliśmy troszkę mniejszym czy bardziej ściśniętym drukiem, dlatego że to był cmentarz. Dlatego że inaczej nie byłoby miejsca na inne artykuły. No i ten numer był już dany do. Miałeś do druku, jak zatelefonował, czy zadepeszował, już nie pamiętam tego dokładnie, Chłasko, że on błaga, żeby wstrzymać wydanie tego numeru, dlatego, że on się wybiera tutaj, jeżeli to wyjdzie przed jego przyjaźń, to on nie wyjedzie. Myśmy ten numer wstrzymali w ostatniej chwili, I właściwie było krótki, zły numer, bo to wszystko, co mieliśmy w zapasie, to bez hołowy było w tym razie. Nie było żadnego,
jeszcze nie jemy,
żadnej myśli. No i potem on przyjechał. Zawiadomiła nas Agnieszka, że on przyjedzie. Więc chyba, że jest futrze tak w kożuchu. Bardzo elegancko ubrany, ale w kożuchu. Że nie ma ani grosza, ma 5 dolarów. A nie musiałam się tylko szmatkę, musiałam się zabrać. Żeby Zubo na niego koniecznie czekał na lotnisku, bo on nie mówi ani słowa po francusku, nie ma ani grosza pieniędzy, więc on będzie nieszczęśliwy i że on wygląda taki tak, a ja myślałem, że jak Zygmunt wygląda. No i wobec pierwszego Zygmunt pojechał, wtedy się jechał na inwalidów, nie mieliśmy samochodu, na inwalidów i stamtąd wybrał autobusem, ale nie chciało mu się jechać, więc zawiadomił, że tam przyjedzie taki młody człowiek, taki. Że może się zdarzyć, że on nie ma pieniędzy na autobus, to ja tu na niego czekam, moje nazwisko i tak dalej, proszę, żeby go wsadzić, bo ja nie mogę tej. No i czekam. A z takiego jednego samolotu czasem przyjeżdżałem, patrzę, czy autobusy zależne się odbyć. No i w pewnym momencie nagle podchodzi do niego młody człowiek, bardzo zdenerwowany. Mówi, czy pan ze mną wiec? Tak. No to całe szczęście, bo już... Właśnie chciałam wyjść i zapisać się do Legii Cudzoziemskiej. Żeby może się tak zapisać.
Patrzcie!
Nie, zmówiłam się na każdego, od razu przyjmowałam. No, uwielbię to, co ja bym robił przez sam. No.
Pan już wyjechał zdecydowany, że nie wróci.
I każdy, że pobędzie. To tego nie wiem, co on wróci. Czy... Nie, no to nie wiem, ja nic to chyba. Tak, to przywiózł. Bardzo był przystojny. Tato się elegancko zachowywał. Przez 3 miesiące nie wziął kieliszka wina.
A mieszkał u was?
No to nie wiem. Druga zupełnie nie z tej ziemi. Ale wyglądał czyście się. Ale podejrzewam, że nigdy nie był. Kochała się mnie wtedy strasznie ta Sonia, która tu kręciła filmy jakieś. A on prawdopodobnie jej opowiedział, że zawraca głowy, nie wiem, że on mieszka w domu publicznym. Ja mam wrażenie, że on nie wychowali, że on mieszka w domu publicznym. Dlatego, że pewnego pięknego dnia byliśmy tak, to tam, on tutaj, on wtedy jeszcze mieszkał tutaj na górze. Tam, gdzie jest teraz, że potem był Zygmunt, a teraz nie wiem. I Zygmunt to jest, żeśmy rozmawiamy, jesteśmy tak prawie przy drzwiach, ktoś dzwoni. Zygmunt otwiera, ja patrzę, to jest jakaś elegancka, bardzo ładna kobieta, tak wspaniała, futrze. I coś tam mówi Marek Kłasko i nagle odpycha tak z Zygmunta i mnie, no, i leci na górę, najwyraźniej powiedziała, że będzie, ona tak leci, tak. Marek mówi, słuchaj, on wychodzi, on mówi, o Boże, mówiłam tej gestapówce, że tutaj nie wolno jej przyjeżdżać. No i ona tam poszła do niego do pokoju, myśmy zaczęli śmiać. Nagle drzwi się otwierają w jego pokoju. Wuju, mówi, wuju, chodź tu. A gestapówka to do mnie mówiła, nic nie rozumiem przecież.
Tak mówi do pani męża?
Tak, tak, to wuju, zawsze mówi. No i potem prawda, jest złą tłumaczem. Bardzo byłem zakochana. No bardzo była miła potem.
No a jak on z wami się dogadał tutaj?
No z nami się dogadał, dlatego że on przywiózł jeszcze drugi rękopis, ponieważ tamten był takim drobnym drukiem, więc tu była mała książka. Więc wobec powyższego daliśmy jeszcze drugą i wydaliśmy razem. Następnym do raju, to była druga książka. Następnym do raju i cmentarza. No i jak książka wyszła, to ja musiał przedłużyć już w międzyczasie widzę. Poszedł do konsulatu i bawał Zygmunta, żeby z nim poszedł. A to sobie mówi, ja z tobą nie pójdę, bo wypuszczona. Ja mogę pojechać z tobą, bo czekam się w kawiarni. No, ja tam nie chodzę. No ma to bardzo dobrze. A musiał Zygmunt na armię tam, jeszcze wtedy byli na rządu, że można się. Więc on mówi tak, ale to było. Jak za pół godziny mnie nie będzie, dzwoń na policję, że mnie zatrzymali. Dobrze. No właśnie. No i rzeczywiście po pół godziny wraca. I co? I nie. Bardzo grzeczny ten konsul, bardzo grzeczny. Powiedział, że tak, że to za dwa dni to zrobi, że może nie trzeba wrócić na 6 miesięcy. Nie musi stwierdzić dalsza. No bardzo się bardzo prosił, czy mógłbym mu dać książkę z debiutacji. Ja mówię, no co jej powiedziałeś? No powiedziałam, że mu dam, no to dlaczego żeś nie się uczył? Starej książki nie ma, to tak weź, akurat ta wyszła. A i koniecznie, prawda, powiedział, że muszę przyjść do nich, do domu na kolację. Ja mówię, no i co? Mówię, no obiecałem. Ja właśnie wyliczyłem, że książka będzie tego, to obiecałem, że przyjdę. No dobrze. Zobę mówi, posłuchaj, ty upijesz się jak świnia i co to będzie? Mówi, nie upijesz się. Nie. Ja zresztą mam sposób. Ja na schodach zjem pudełko z sardynek, z tam limą, to mam podkładę się do niej upiję. Ja mówię, będziesz tam, będziesz elegancko ubrany na schodach eleganckim, no będziesz jadł. O. No i potem zło mówi, no dobrze, to pójdziesz, ale pamiętaj, że jak wrócisz, to musisz nam tutaj przyjść i zdać się raport, jak tam było. Żebyś tam jakiegoś głupstwa nie zrobił. No i nie, nie. Ale dobrze, przyjdę. Ale daj mi klucz. Otworzę, nie mogę ci dać klucza, bo mamy tu, to jest tylko jeden klucz, ale jak przyjdziesz, to było latem, to wrzuć kamyczek do naszego pokoju, opnij szybko otwarty. No to się otworzy. Dobrze. Myśmy poszli spać. I nagle wpada ten kamyczek, to już dynieje, bo już ta pokój jest jasna. Godzina czwarta, więc Zygmunt zszedł, puścił, a on za nim idzie, mówi, a Zosia śpi, nie, no to jak wejdziesz, mogę wam opowiedzieć. A to bardzo ciekawe przeżycie. No i przychodzą, no, otwiera pokojówka, taki fartuszku, z takim wiadansko, piękne mieszkanie, taką, stół nakryty, wspaniale, jajeczko mole, potem ten pesztun tatarski, jakiś tam. Siwa tego, dużo alkoholu, pani dom, bardzo się cieszy, pan też, ale mówię, że musimy chwileczkę poczekać, bo jeszcze przyjaciel z żoną tutaj jest zaproszony na kolację. Więc przyjaciel przyjechał z żoną i on przedstawił to kolej z lasu. Partyzantami byli, tak jak komunistycznie przyjechał obaj konsul z tym. No ja bardzo zachwycony mówię. No i widzę, że ten kolej z lasu to ma spust. Pije, a pije. Oni mnie ciągle dolewają, więc ja tylko udawałem, że piję, tylko troszeczkę, a oni piją. I zwłaszcza kolej z lasu piło. No, rezultat dolewa. Jak puścił bawia na stół, to
się... Jak się tylko osłonęło, nie pamiętam pani.
Ja tylko nie tak powiedziałam. Puścił bawia na stół, ale Edzio się jest. Wychowaniec chyba. Edzio? Wychowaniec zdaje się. Tutaj kiedyś się zameldowało nawet. Zdaje się. Jak przyjechał, jak go tutaj przysłali, to, bo to było też takie ogrodzeczko odwilżowe, to myślał nawiązać kontakt. Przyjechał z nienacka, wizytówką. Ale to, czy to był ten sam, to już w głowie nie. No i mówi żona kolesia w płacz. Nieładnie się zachował. Konsul bardzo zdenerwowany, bo też mu się to nie podoba. Konsul jak chce robić. A ten to w stół spadł, powiem. Jak tego kawę puścił, tak się robi. Więc konsul mówi do mnie, musimy go stamtąd wyciągnąć, wsadzić do samochodu i go odwieźć do domu. No więc pomogłem, czy miałem robić. Wsadziliśmy go do samochodu i jedziemy. Odwozimy jego i tą żonę, musieliśmy jeszcze tam w tarabanie, bo ona sama biedna nie mogła go wciągnąć. No i teraz ja mówię do konsula, no tak, jak konsul mnie, a on już ze mną na ty, konsul. Był też szafny. I mówi, no do mnie teraz podwieźć do domu, bo ja mieszkam w Zulefie. Więc konsul mówi, no dobrze, a co, tak ci się spieszy? A mówię, a godzina jest późna, będę jeszcze mógł troszkę gdzieś wstąpić, żeby sobie poprawić. Że jeszcze gdzieś pójdę. No i Zygmunt mówi, no i co, poszedłeś? A on mówi, tak. I mówię, wchodzimy w taki salon, wychodzi taka burdel mama, prawda? On buch ją w rękę i tam potem takie panienki. Ja mówię, wygadać. Mówię do żony. Mówi, bo widzisz? Ja ją znam, zobacz. Przyniosłem wizytówkę, powiedziałam, no da pójść do Myślę, by i potem ten godził go tutaj i mówi, stoimy tutaj, stoimy, on jeszcze chwilę, jeszcze do mnie gada. Potem jak mi zawisną na ryju, mówi, to pięć minut nie mogę się od niego odczepić. No i w końcu rzucił ten kamyk. Nie był pijany, tylko oczywiście.
No ale tamten się nie obawiał, że on w kulturze nic go to nie...
No, zresztą był pod gazem. Chciał mnie przyniósł, że... A jeżeli to bym myślił, że na Rewera, to wszystko było bardzo śmieszne.
Ale to potem, bo on, przecież on jeździł, już nie wrócił do Polski, a jeździł po różnych krajach, tak. W międzyczasie przyjeżdżał jeszcze do Was, czy potem już po wyjeździe był?
Tak. Przecież myśmy jego książki wydawali następne, opowiadania, pięknie, 20-letnie.
Pamięta Pani, jak zareagowaliście na wiadomość o śmierci?
No muszę powiedzieć, że bardzo zmęczyłem. No to będzie, ten duży, ten nie był żadnym samobójstwem. Tylko on był chory na punkcie lekarstwa. I ona zawsze mówiła, słuchaj, ty jesteś jak taki chłop ze wsi, na którego działa medycyna. Że wszystko, co jest lekarstwem, to ty tak. On przecież lekarstwa jadł garściami. On miał bardzo mało garderoby, wszystko co z tego, tam na zmianę miał koszulę czy coś takiego. I pewna lekarz, który kupował w Szwajcarii, któremu przysyłała ta biedna Sonia, która myślała, że to rzeczywiście potrzebuje. On otwierał jakieś tego, wsypywał sobie taką bigułę i powiedział, nie wiem na co tam było, ale to było lekarstwo. To wtedy jak on zrobił starożytną historię z sercem, wtedy u nas był taki przyjaciel Jerzego, ja go teraz zresztą znałam dawno, Zdzisław Miłoszewski, który był żołnierzem starszym, po zawale. Mieszkał stale w Londynie, miał tam syna lekarza, który się nim bardzo wychował, ale pozwolił mu przyjechać do nas, bo on coś pisał. I gdy przyjechał, żeby pracować sobie w różnych dokumentach, mieszkał u nas. Bardzośmy go lubili. Jerzy go znał sprzed wojny, a ja go poznałam jeszcze za naszego czasu w Palestynie. On nie był w wojsku. Więc i on ciągle doźdał tą nitrowicylinę, miał te lekarstwo. Na które zresztą nic nie znaczone, bo w Anglii, nie wiem czy to się nie zmieniło, robią te lekarstwa i dają takich bezpłciowych flaszeczkę. To, że nic tak jak tutaj na każdym lekarstwie wszystko jest napisane, co to i tak dalej, ile gramów i tutaj. Tam nic. Tam tu grał. Mieszkali w domku razem z Markiem tam. Więc on się zapytał, na co pan to wierzy? On mówi, jedno serce. No i któregoś dnia przychodzi do mnie tutaj Miłoszewski, który już miał za dzień czy za dwa wyjechać. I mówi, proszę pani, czy pani wie, że Marek jest chory na serce? Ja mówię, tak? Nie wiedziałam. Ja mówię, co, na wroga? No mówi, nie, na pewno on jest chory, przecież wiem, że objawy, prawda? I on mnie bardzo prosił, że zabrakło mu lekarstwa, że ponieważ ja wyjechałem, żebym zostawił tą resztę, którą mam, bo przecież mnie syn zaraz zapisze nowe. Jak pani mówi, że mam mu zostawić, ja mówię, niech pana ręka polska broni. Jeżeli pan to zrobi, to już pan więcej do naszego domu nie przyjedzie. Pan się zastanowi, czy to jest megaloman i komediant. Bo on, jak ktoś jest chory, to ma to samo. I on jeszcze go do końca, prawda, tam męczył, no ale ten nie dał. No i parę dni po jego wyjeździe wracamy z Paryża z Montem. Idziemy tamtą stroną ulicy, bo tam jest apteka w połowie drogi. Znaliśmy tego aptekarza, tu jeszcze nie było tej apteki. No i ja mówię, choć wstąpimy do apteki, bo muszę szczotkę do zębów zrobiło się i pastę do zębów. No i wchodzimy do apteki, a tam taki był nieduży ten aptekarz, bardzo śmieszny, nazywaliśmy go Gadułka, bo tak strasznie lubił gadać. I wychodzi ten Gadułka, pan z nami rozmawia i mówi, u państwa mieszka taki przystojny blondyn, prawda, wysoki. Ja mówię, tak, bo co? Pani wie, że on jest ciężko chory na serce. Ja mówię, co? On tutaj przyszedł do mnie, złamany we dwoje i powiedział, że jeżeli mu nie dam zaraz nie do wyrzucenia, to mi tu trupem padnie. Ja mówię, co? I pan mu dał? On mówi, dałem. Nie, ja mówię, dałem mu aspirynkę, od razu mu przeszło. Ja widzę, że nie jeszcze, mówię. Ja sam jestem sercowy, to ja doskonale wiem, jakie są objawy. Ja niech pani powie, po co taki facet to robi? Ja nie wiem.
Ale on też chyba był takim człowiekiem, któremu bardzo trudno było, bo pani mówiła o prawo Broniewskiego, któremu, tak mi się wydaje, nie znam, któremu bardzo trudno było chyba żyć gdzieś poza Polską, nie wiem.
Proszę pani,
on chyba nie, zupełnie się nie odnalazł.
On by się przyzwyczaił, ale w ogóle nie przyjrzał. Nie on w Polsce też był taki, nie zrównoważony. Ale akurat prawda, bo to mówi, że on sam był skąd. On przyjechał do Frankfurterza, albo Wiesbaden, bo już nie pamiętam, gdzie on tam był, podpisać kontrakt z
Wiesbaden. Wiesbaden, co? Wiesbaden podałem jako miejsce.
Tak, to Wiesbaden, tak. I wiem od kogoś, kto tam był przy tym, i oni podpisali z nim kontrakt na jakieś rzeczy do telewizji, bardzo dobry, i zrobili taki jubel. I on wypił tego alkoholu, a on twierdził, że źle śpił i musi brać środki nasenne, co jest nieprawdą, ale to robił. Wszedł do domu, widocznie chwilowo nie mógł zasnąć, był pijany, wsypał sobie całą flaszeczkę i się nie obudził. Drugi taki był, który w ten sposób zginął, to był taki Fleming, który pozwolił nas jako Fleming, Polska mała.